Po czym, zebrawszy na naradę towarzyszów, rzekł im: dotąd Bóg nam szczęści. Miarkuję też po trorze, jaki chłopstwo ogarnia, iż zgoła mają nas za przednią straż książęcą i wierzą, że cała potęga idzie za nami. Ale musimy pomyśleć, aby się zaś nie obaczyli, widząc, iż jedna kupa wszędzie chodzi. — A długoż my tak będziemy chodzić? — spytał pan Zagłoba. — Póki o krzywonosie nie będziemy wiedzieć, co postanowił. — Ba, to i na bitwę może do obozu nie zdążymy. — Być to może — odrzekł pan Skrzetuski. — Mości pani, wielcem z tego nierad — rzekł szlachcic. — Zaprawiło się trochę ręce na hultajstwie pod Konstantynowem, zdobyło się tam coś na nich, ale to psu mucha, palce świerzbią. Może tu waszeć więcej bitew zażyjesz, niż sam myślisz — odparł poważnie pan Skrzetuski. — A to kwomodo? — pytał dość niespokojnie Zagłoba. — Bo lada dzień możemy się natknąć na nieprzyjaciela, a choć nie po to tu jesteśmy, by mu orężem drogę zagradzać, przecie wypadnie się bronić. Ale wracam do materii. Trzeba nam więcej kraju zająć, aby w kilku miejscach naraz o nas wiedziano. Tu i owdzie opornych wyciąć, by się groza rozniosła, a wszędy wieści puszczać. Dlatego mniemam, iż wypadnie nam się rozdzielić. Tak i ja mniemam, rzecze Wołodyjowski. Będziem im się w oczach mnożyć i ci, co uciekną do Krzywonosa, o krociach będą gadali. — Mości poruczniku, wasz mość tu wodzem tedy rozporządź — rzekł Podbipięta. — Pójdę ja na Zinków ku Solotkowcom, a jak będę mógł, to dalej — mówił Skrzetuski. — Wać pan, mości namiestniku Podbipięto, idź prosto na dół ku Tatarzyskom. Ty, Michale, podejdź pod Kupin, a pan Zagłoba dotrze do Zbrucza kolo Satanowa.
— Ja? —
rzecze pan Zagłoba. — Tak jest. Wać pan człowiek przemyślny i pełen fortelów. Myślałem, że chętnie podejmiesz się tej imprezy, ale jeśli nie, to czwarty oddział weźmie kosmacz, wachmistrz.
— Weźmie, ale pod moją komendą!
— zawołał Zagłoba, którego nagle olśniła myśl, że będzie wodzem osobnego oddziału.
— Jeśli mi się pytał, dlaczego, to, że mi się żal było z wami rozłączać.
— Czy jeno masz, wać pan, eksperiencję w rzeczach wojskowych? — spytał Wołodyjowski.
— Czy mam eksperiencję? Jeszcze żaden bocian nie myślał o tym, aby z waści prezent ojcu i matce zrobić, gdy ja już większe podjazdy, jako ten cały jest, wodził. Wiek życia w wojsku przesłużyłem i dotąd bym służył, gdyby nie to, że jak mnie raz spleśniały suchar w brzuchu stanął, to mi 3 lata siedział. Musiałem za Bezoarem do Galaty jeździć, o której peregrynacji szczegółowo wać panom w swoim czasie opowiem, gdyż teraz pilno mi w drogę.
Jedź więc waść, a wieści przed sobą puszczaj, że Chmielnicki już pobit i że książę Płoskirów już minął, rzekł pan Skrzetuski. Lada jakiego języka nie bierz, ale gdybyś napotkał podjazdy spod Krzemieńca, to staraj się porwać takich, którzy by o Krzywonosie mogli dać wiadomości, bo ci, których mamy, dają relacje sprzeczne.
Obym samego Krzywonosa napotkał, a niechby mu przyszła chętka na podjazd wyjechać. Zadał, żebym mu pieprzu z imbirem. Nie bójcie się, wasz mościowie, nauczę ja hultajów śpiewać, ba, nawet i tańcować.
We 3 dniach zjedziemy się na powrót w Jarmolińcach, a teraz każdy w swoją drogę, rzekł Skrzetuski. A ludzi proszę, wasz mościów, oszczędzać.
We 3 dniach w Jarmolińcach.
Powtórzyli Zagłoba, Wołodyjowski i Podbipięta. Gdy pan Zagłoba znalazł się sam na czele swego oddziału, zrobiło mu się zrazu jakoś niesmaczno, a nawet wcale straszno. I dużo byłby za to dał, żeby mieć koło siebie Skrzetuskiego, Wołodyjowskiego albo pana Longina, których w duszy najmocniej podziwiał i przy których czuł się zupełnie bezpieczny. Tak ślepo wierzył w ich obrotność i męstwo. Jechał więc z początku dość posępnie na czele swego oddziału i rozglądając się podejrzliwie na wszystkie strony, myślą mierzył niebezpieczeństwa, na jakie mógł się natknąć i mruczał.
Zawsze raźni by było, żeby który z nich był tutaj. Do czego Bóg kogo przeznaczył, do tego go stworzył. A ci trzej powinni byli bąkami się porodzić, bo na krwi lubią siadać. Takim właśnie na wojnie, jako innym przy dzbanie, albo jako rybom we wodzie. W to im graj. Brzuchy mają lekkie, ale ręce ciężkie. Skrzetuskiego widziałem przy robocie, wiem, jako jest peritus. Tak on trzepie ludzi jak mnichy pacierze. Jego to rzemiosło ulubione. Ów Litwin, co własnej głowy nie ma, a trzech obcych szuka, nic na szwank nie wystawia. Najmniej znam tego małego fircyka, ale osa też to musi być nie lada. Miarkując tego, co pod Konstantynowem widział i co mnie Skrzetuski o nim powiadał. Osa to musi być... Szczęściem niedaleko on ode mnie ciągnie i myślę, że najlepiej zrobię, jak się z nim połączę, bo jeśli wiem, dokąd iść, to niech mnie kaczki zdepczą.
Pan Zagloba czuł się bardzo samotnym na świecie, aż się sam swej samotności użalił.
— Tak to tak — mruczał. — Każdy ma się na kogoś obejrzeć, a ja co? Ni towarzysza, ni ojca, ni matki. Sierotam jest i kwita.
W tej chwili wachmistrz Kosmacz zbliżył się ku niemu. Mości komendancie, dokąd idziemy?
Dokąd idziemy? Powtórzył pan Zagłoba. Co?
Nagle wyprostował się w siodle i wąsa podkręcił.
Do Kamieńca, jeśli taka będzie moja wola. Rozumiesz, mości wachmistrzu?
Wachmistrz skłonił się i cofnął w milczeniu do szeregów, nie zdając sobie sprawy, dlaczego się komendant rozsierdził. Pan Zagloba zaś cisnął jeszcze okolicy kilka groźnych spojrzeń, następnie uspokoił się i mruczał dalej.
Jeśli do Kamieńca pojadę, pozwolę sobie dać 100 kijów wpięty turecką modą. Pfu, pfu! Żeby który z tamtych był przy mnie, więcej czułbym w sobie ducha. Co ja pocznę ze stem ludzi? Wolałbym być już sam, bo wówczas człowiek w fortele dufa, a teraz za dużo nas, by fortelami wojować, a za mało do obrony. Bardzo to niefortunna myśl przyszła Skrzetuskiemu do głowy, żeby podjazd rozdzielać. Gdzie ja pójdę? Wiem, co za mną, ale kto mnie powie, co przede mną? I kto mi zaręczy, czy diabli tam jakiej pułapki nie nastawili? Krzywonos i Bogun, dobra sfora, żeby ich diabli obłuszczyli. Boże, mnie broń przynajmniej od Bohuna. Skrzetuski życzy sobie z nim spotkać, a wysłuchaj go, panie. Życzę mu tego, czego sobie sam życzy, bo mu przyjaciel. Amen. Dotrę do Zbrucza i wrócę do Jarmoliniec, a języków więcej im przywiodę, niż sami chcą. Oto nietrudno.
Wtem Kosmacz zbliżył się ku niemu. Mości komendancie, jakowych jeźdźców za wzgórzem widać.
A niech jadą do diabła.
Gdzie, gdzie?
Ano tam, za górą, znaki widziałem.
Wojsko?
Zdaje się, wojsko.
A niech i psi kąsają, a siła ich? Nie wiadomo, bo daleko. Byśmy się tu za one skały ukryli, wpadniemy na nich niespodzianie, bo tędy im droga. Jeśli potęga za wielka, to pan Wolodyjowski niedaleko. Strzały usłyszy i na pomoc skoczy.
Panu Zaglobie odwaga uderzyła niespodzianie do głowy jak wino. Być może, że to desperacja dala mu taki do czynu pochop. Być może nadzieja, że pan Wolodyjowski jeszcze blisko. Dość, że golą szablą błysnął, oczyma zatoczył straszliwie i krzyknął. Ukryć się za skały! Wpadniemy na nich niespodzianie! Pokażemy tym hultajom!
Sprawni żołnierze książęcy z miejsca zawrócili pod skały i w mgnieniu oka ustawili się w szyku bojowym, gotowi do niespodzianego napadu. Upłynęła godzina. Na koniec dał się słyszeć gwar zbliżających się ludzi. Echo niosło nutę wesołych pieśni, a po chwili jeszcze do uszu czatujących w zasadce doszły odgłosy skrzypków, dud i bębenka. Wachmistrz zbliżył się znów do pana Zagloby i rzekł. To nie wojsko, panie komendancie, nie kozacy. To wesele.
Wesele?
Rzekł Zagłoba. Zagram, że ja im niech poczekają. To rzekłszy, ruszył koniem, za nim wyjechali żołnierze i ustawili się szeregiem na drodze.
Za mną!
Krzyknął groźnie Zagłoba. Linia ruszyła klusem, potem galopem i okrążywszy skalę, stanęła nagle tuż przed gromadą ludzi zmieszanych i strwożonych niespodziewanym widokiem.
— Stój, stój!
— wolano z obu stron. Było to istotnie chłopskie wesele. Naprzód jechali konną Dudziarz, teurbanista, skrzypek i dwaj dowbysze, trochę już pijani, wycinając od ucha skoczne kolumijki. Za nimi panna młoda, chorza dziewczyna w ciemnym żupanie i z włosami rozpuszczonymi na ramiona. Otaczały ją dróżki śpiewające pieśni i niosące ponawlekane na ręce wieńce, a wszystkie dziewki na koniach, siedzące po męsku, wystrojone, ubrane w polne kwiaty, wyglądały z dala jak zastęp kraśnych kozaków. W drugim szeregu jechał na dzielnym koniu pan młody wśród drużbów z wieńcami na długich, podobnych do spis, tyczkach. Orszak zamykali rodzice nowożeńców i goście, wszyscy konno. Jedynie beczki z gorzałką, miodem i piwem jechały na lekkich, wymoszczonych słomą wózkach, bełkocąc smakowicie po nierównej, kamienistej drodze.
— Stój, stój!
— wolano z obu stron, po czym orszak weselny pomieszał się. Dziewczęta podniosły krzyk przeraźliwy i cofnęły się w tył, zaś parobcy i starsi drużboje skoczyli naprzód, by piersiami zasłonić młodycie przed niespodziewanym napadem.